Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
Dzieci i młodzież każdego dnia spędzają ze smartfonem w ręce ponad 4 godziny. Najczęściej korzystają z platform społecznościowych i streamingowych. Tak wynika z raportu Internet Dzieci. Podczas jego prezentacji w Sejmie jedna z autorek badania, Jadwiga Przewłocka z firmy Gemius, mówiła, że młodzi spędzają w sieci średnio 5,5 godziny. To więcej niż przeciętny internauta.
Spędzają przede wszystkim na konsumpcji materiałów wideo. Sam YouTube i Facebook odpowiadają za około połowę czasu dzieci na smartfonach w internecie. Około 70-80% czasu na smartfonach schodzi właśnie na przeglądanie tych różnych serwisów społecznościowych, na korzystanie z komunikatorów, z jakichś pojedynczych gier. Też jest mocno niepokojące, do której godziny młodzi ludzie korzystają ze smartfona wieczorem.
Raport wskazuje, że ponad połowa dzieci w wieku od 7 do 12 lat aktywnie korzysta przynajmniej z jednego serwisu społecznościowego lub komunikatora, który jest dozwolony dopiero od 13 roku życia, dodaje Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii.
Na jednym największym serwisie chińskiego właściciela mamy 760 tysięcy polskich użytkowników w tej właśnie grupie, 7-12 lat, a przypomnę, że według regulaminów tych platform wiek dostępowy to jest wiek 13 lat. To widzimy, jak wiele alarmistycznych głosów to powinno podnieść.
Na kluczową rolę rodziców w kwestii dostępu młodych do sieci zwraca uwagę prezes spółki Polskie Badania Internetu Krzysztof Mikulski.
To my dajemy dzieciakom te narzędzia do ręki, przecież same sobie nie kupią smartfona, same sobie nie wykupią usługi dostępu do internetu, więc to się wszystko dzieje za wiedzą, świadomością i przyzwoleniem osób dorosłych, które pewnie znowu z powodu nikłej edukacji też nie mają świadomości tego, w jaki sposób dzieciaki korzystają i do czego mogą dotrzeć.
Alarmujący jest fakt, że co drugi nastolatek ma kontakt z treściami pornograficznymi. Inne badania pokazują, że co piąty nastolatek przyznaje, iż doświadczył przemocy w internecie. Jednocześnie blisko 40% młodych ludzi nie szuka pomocy w sytuacji ryzyka online.
W cyfrowym świecie.
Technologia i internet to nieodłączna część życia współczesnych dzieci, jednak aby w pełni czerpały z ich możliwości, muszą nauczyć się higieny cyfrowej oraz krytycznego podejścia do tego, co czytają. Kluczową rolę odgrywają tu zarówno rodzice, jak i szkoła. W tej audycji pokażemy cyfrowy świat młodych ludzi, zastanowimy się, jakie są przyczyny tego, że internet wręcz pochłania dzieci i młodzież. Bez tej wiedzy niczego nie zrobimy. Będą też cenne wskazówki.
Miałem wielu znajomych, którzy potrafili od świtu do zmierzchu siedzieć na tym telefonie. Właśnie zawsze się widziało, że kiedykolwiek odpalało się, czy to Messengera, czy jakiegoś, nie wiem, Discorda, no to ci znajomi właśnie zawsze byli aktywni. Więc ten problem na pewno jest.
Coraz młodsze dzieci zaczynają sięgać po nowe technologie, sięgać jak sięgać, ale rodzice może nieświadomi dają tym dzieciom.
Elżbieta Powichrowska z ośrodka ETAP w Białymstoku.
Nawet są wózki produkowane z takimi specjalnymi uchwytami na komórkę lub na tablet, gdzie dziecko sobie leży w wózeczku, mama tak idzie na spacer, czy tata, a dziecko ogląda bajeczkę zamiast listki zielone, kolorowe, prawda? Około 60% dwulatków już miało w ręku, korzystało z komórki na przykład, czy z jakiegoś innego urządzenia. To małe dzieci, no, natomiast gro nastolatków, z którymi my mamy w naszej placówce do czynienia, 7-8 klasa, prawda? Dużo młodych ludzi nadużywa nowych technologii, czyli sięgają już po to nie 2 godziny, tak jak zaleca się, że do 2 godzin, tak, żeby urządzenia dziennie można było korzystać z nich, to nastolatkowie potrafią 10, 11, 12 godzin, czasami wstają w nocy, siedzą w nocy. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ rodzice często nie radzą sobie, próbują zakazy, nakazy, walczą, zabierają, tak, routery, zaczyna się walka agresywna, wprowadzają zasady, żeby te dzieci nie siedziały tak długo, natomiast zasady są wprowadzane często takie, że ma tak być i koniec. Nastolatkowie absolutnie nie chcą w taki sposób rozmawiać z rodzicami i oczywiście łamią te zasady.
Czasami wydaje mi się, że rodzice mogą mieć coś przeciwko i uważają, że korzystam momentami za dużo z telefonu, ale nie wydaje mi się, że jest to poważny problem.
Myślę, że tutaj ważne jest chyba takie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że niektórzy zaczynają używać coraz więcej, częściej. Już ponoszą nawet konsekwencje, ponieważ coraz gorzej idzie im nauka, niektórzy nie wstają, bo w nocy siedzą, niektórzy już zaczynają odstawiać wszystkie inne przyjemności, typu jakieś zajęcia dodatkowe, jakiś spot. Niektórzy przestają komunikować się z rówieśnikami, bo mają tutaj komputerze, rówieśników, tak, kolegów, z którymi grają lub piszą na Messengerze. A więc problem jakby się rozwija, ponieważ każde uzależnienie to jest przyjemność, prawda? Czyli im więcej tej przyjemności, którą daje komputer czy jakiś tablet, tym człowiek bardziej się od tego uzależnia, wciąga go to i chce robić tego coraz więcej. Różne są przyczyny. Natomiast taką, co my widzimy najczęściej, to w wieku dorastania niestety młodzi ludzie mają niezaspokojone niektóre potrzeby. Na przykład poczucia tożsamości, tak? A więc młody człowiek szuka, szczególnie w wieku dorastania, kim to ja jestem. Patrzą na swoich rówieśników. Jeden jest sportowcem, ta tancerką, ten gitarzystą, ten dobrym uczniem, tak? Natomiast młody człowiek, kiedy dojdzie do wniosku, że on jest nikim, to lepiej być kimkolwiek niż być nikim. Na przykład internautą, tiktokerem, youtuberem. W grze mam sukcesy, jestem ważną osobą, mam sukces. Jeden z moich pacjentów mówi, jestem 16 w Europie, proszę panią, w tej grze. A więc to też następna taka potrzeba, tak? Nie tylko tożsamość, ale też bycie kimś docenionym. Poczucie własnej wartości jest jedną z ważniejszych przyczyn. I poczucie własnej wartości często jest zaniżone w tym wieku. Nie lubią siebie, nie akceptują, chcą być inni. Potrzeba tej akceptacji często też się wiąże z tym, że w komputerze mam iluś tam przyjaciół, ci lajkują, napisali, o jak fajnie wyglądasz, a miło cię widzieć i tak dalej. No mam kolegów, którzy ze mną grają, więc ja się jakoś tam liczę, jestem ważna, nie mogę przerwać, bo mnie wyrzucą z gry, prawda? Czyli poczucie własnej wartości często też jest zaspokajane przez media. Jeżeli takie dziecko nie ma w inny sposób zaspokajanego poczucia, no to tam je ma, tak?
Godziny użytkowania przeze mnie telefonu wahają się. Zależy, czy mam dużo nauki, ale czasami myślę, że może to być nawet 5 godzin dziennie.
A w czasie odrabiania pracy domowej, gdzie jest telefon?
Telefon leży na biurku.
A kiedy koleżanki piszą, to nie wytrąca cię to?
Nie, potrafię być skupiona, pomimo używania telefonu.
Ale wydłuża się wtedy czas odrabiania lekcji?
Wydłuża się, ale nieznacznie.
Przede wszystkim byłem wkurzony na siebie, że nagle po prostu o jakiejś, nie wiem, 19 czy 20 spojrzałem za okno i widziałem, że jest po prostu wieczór i widziałem, okej, jeszcze dzisiaj nic produktywnego nie zrobiłem i tylko siedzę na tym telefonie i często przez to nie miałem okazji zadbać o siebie w stylu ugotować sobie jakiś obiad, tylko właśnie zjeść coś szybkiego i to też na pewno byłem po prostu zły, że unikałem tego za taką głupotę, jak jest po prostu siedzenie na telefonie.
Jeśli chodzi o telefon, to ja zawsze bardzo dużo czasu na nim spędzałam, ale w klasie maturalnej to się diametralnie zmieniło, ponieważ byłam bardzo zdyscyplinowana i wiedziałam, że muszę odłożyć w końcu urządzenie, a zająć się nauką. Więc praktycznie cały rok spędziłam raz na nauce, a raz na spotkaniach ze znajomymi. Ale wszystko zmieniło się, jak już napisałam tą maturę, ponieważ padł mi jakiś dekadentyzm i po prostu nie miałam celu, bo matura była celem samym sobie. Wstydzę się trochę przyznać, ale jak mi czasem raport w telefonie pokazał, to wynosiło nawet do 14 godzin.
Media będą. Nie zabierzemy im tego całkowicie. To, co możemy zrobić, to zobaczyć, co on tak naprawdę tam robił i dlaczego chce więcej tego robić. Niektóre dzieciaki tworzą muzykę, niektórzy czytają książki, tak? Są różne aktywności w tych mediach. Jeżeli gra w gry, jakie gry? Co takiego jest fajnego, ważnego? Może to są właśnie te relacje, których nie ma na co dzień i może można jakoś pomóc w tych relacjach. Żeby nie było tak, że celem naszym jako rodziców jest to, żeby powiedzieć, masz się dzieciaku zmienić, bo to dziecko może, ale nie musi się nam zmienić. To, na co my mamy wpływ, to mamy wpływ na siebie, czyli co ja mam zrobić w relacji z tym młodym człowiekiem, żeby on chciał się zmienić, jak go motywować do tego, żeby on miał jakieś inne pasje, zainteresowania, jak go motywować do tego, żeby on chciał rozmawiać na przykład o relacjach z rówieśnikami, żeby się otwierał, żeby mówił o swoich uczuciach. Czyli zadbać o relacje, o rozmowę, o szacunek, o to, żeby nauczyć go mówić o swoich uczuciach, to trzeba najpierw zobaczyć, czy ja potrafię, żeby on umiał z rówieśnikami rozmawiać, to trzeba najpierw z nim rozmawiać, ale tak naprawdę nie tylko zadając trzy pytania, tak? Co w szkole, czy odrobiłeś lekcję, czy coś jadłeś, tylko rozmawiać, słuchać, zainteresować się jego światem. To jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście ważne są też jakieś zasady, granice, bo my często albo walczymy, jesteśmy agresywni, tak? Albo ulegli. Czyli ta konsekwencja, granice są ważne, zasady, tylko że często rodzice popełniają błąd, ponieważ nieświadomy oczywiście, ponieważ te zasady wprowadzają sami, tak ma być i koniec. Masz do tej godziny grać, masz odłożyć. I często młodzi ludzie łamią te zasady, walczą z nimi, bo to nie jest ich, bo oni tego nie rozumieją. A więc ja zachęcam do tego, żeby te zasady wspólnie ustalać, całą rodziną, żeby miał ten młody człowiek wpływ na to, jak on to widzi, jak on to chce. Negocjujemy, tak? Wysłuchać, uszanować jego zdanie, to jest bardzo ważne. I wtedy wspólnie, jak do czegoś dochodzimy, to też jest w stanie ten młody człowiek tego przestrzegać, bo to jest też jego. Ustalić wspólnie konsekwencje, rzeczywiście być konsekwentnym, czyli takie konsekwencje, które nie będą z kosmosu, że miesiąc nie masz komputera, bo wiadomo, że się ich nie wypełni, Ale jakieś takie, że ten młody człowiek powie, dobra, następnego dnia, nie wiem, 2 godziny krócej przestaje grać, czy w ogóle nie mam, i nagrody jeszcze ustalić, tak? Jeżeli wypełnia te zasady, proszę bardzo, jakaś nagroda, jaką chcesz.
Zdarzały się sytuacje, że o 1 w nocy albo nawet 2 rodzice wchodzili i były spinki, że jestem i za głośno, i że za długo siedzę, i że chodzi o moje zdrowie, i tego typu gadania rodzicielskie. Co, oczywiście nie słuchałam i było tych spinek coraz więcej, ale no ja wiem, że mają rację i że korzystanie z telefonu po nocach nie jest dobre.
Siedziało się tam przy konsoli bardziej za dzieciaka i rodzice próbowali wygonić na podwórko, no ale no podwórko było trochę mniej ciekawe niż wyimaginowany świat pikseli. Były takie spinki, no to dawało do myślenia trochę, ale aktualnie piękna równowaga zaszła.
Ja w mediach społecznościowych jestem od nastolatka.
Jan Jankowski, tata 2 dzieci, zawodowo uciekł pan od cyfryzacji.
Pracowałem z nimi zawodowo, przebodźcowały mnie, zestresowały mnie. Potem byłem 4 lata bez mediów społecznościowych. Dzisiaj poprawnie z nich korzystam i uczę trochę innych, jak poprawnie korzystać z internetu, z mediów społecznościowych, tak żeby nie przebodźcowywały nas, a żeby wspierały nas w naszym życiu codziennym. Bo już od tego się nie uwolnimy po prostu.
Czy to nauka po własnych błędach?
Dzielę się swoim doświadczeniem, bo ja wylądowałem u psychoterapeuty, ja wylądowałem z telefonem bez aplikacji, bo to było dla mnie już za dużo. Nikt mnie nie nauczył, jak z tego korzystać. Uczyłem się sam na sobie.
Co za tym robić?
Po pierwsze, nasze dzieci na nas patrzą. Nie tylko nas słuchają, powiedziałbym nawet, że nie słuchają, ale naśladują. Jeżeli my nie zaczniemy od siebie, to nie mamy czego wymagać. Najpierw my odłóżmy telefony i zajmijmy się życiem offline, a one będą nas z biegiem czasu naśladować. Po drugie, nie nastawiajmy się na efekty od razu. Nikt na siłowni nie liczy, że od 1 tygodnia będzie miał duży biceps, więc i w tej relacji z naszymi dziećmi nie oczekujmy, że po tygodniu bez telefonów nagle one też powinny je odstawić już na zawsze.
Dzisiaj media społecznościowe, tak jak TikTok, Instagram, są bardzo ważne dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich.
Dominik Sołowiej, doradca wojewody do spraw kompetencji cyfrowych, pracownik Książnicy Podlaskiej.
Kiedy rozmawiam z dziećmi i młodzieżą na temat tego właśnie, skąd czerpią informacje o świecie, mówią, że z TikToka. I my, eksperci, zdajemy sobie sprawę, że social media są potężnym narzędziem dezinformacyjnym. Znaczy, media społecznościowe zostały stworzone tak, by na swój sposób nas trochę uzależniać, bo to, co widzimy na ekranie naszego smartfona, działa na nas tak jak narkotyk albo alkohol, niestety. A w przypadku dzieci i młodzieży, osoby te dopiero kształtują swój pogląd na świat, ich organizm się rozwija, one nie zawsze wiedzą, co jest dobre, co jest autorytetem, co jest prawdą, a co jest fałszem, więc bardzo łatwo ulegają treściom emocjonalnym. A z drugiej strony media społecznościowe te treści emocjonalne napędzają. Mówi się o tym, że to jest coś w rodzaju takiej bańki informacyjnej, echo chamber, w której my się znajdujemy, widząc te treści, które pasują do naszego światopoglądu, nie mając czasami świadomości, że coś, co jest poza tą bańką informacyjną, może być zupełnie innym obrazem świata. A jeśli w tej bańce informacyjnej trafią się treści dezinformujące, których nie jesteśmy w stanie rozpoznać, no to ten mylny obraz świata się pogłębia. Statystyki pokazują, że 3/4 młodych osób w wieku od 14 do 24 lat co najmniej raz w tygodniu spotyka się w sieci z nieprawdziwymi lub zmanipulowanymi informacjami, to podaje stowarzyszenie Demagog. 25% uczniów deklaruje, że boi się dezinformacji, ale niewiele osób wśród młodych ludzi deklaruje, że posiada umiejętności, które pozwalają odróżnić, co jest prawdą, co fałszem. Rzeczywiście rodzice też zwracają uwagę, że tych kompetencji nie mają, więc dzisiaj w szkole bardzo intensywny nacisk powinien być kładziony na umiejętność weryfikowania informacji. Szczególnie w dobie sztucznej inteligencji, kiedy dzieci i młodzież korzystają z generatywnej AI, z wszelkiej maści chatbotów. Treści dezinformacyjne w dużej mierze, jeśli chodzi o ludzi młodych, dotyczą one zdrowia, dobrego samopoczucia, wyglądu. Wiemy, że Instagram i TikTok buduje w dużej mierze fałszywy obraz ludzkiego ciała. Wiadomo, filtry pokazują ludzi pięknych, zdrowych, uśmiechniętych i młody człowiek, próbując porównać się z tym, co widzi na ekranie, może wyciągnąć też mylne wnioski, że życie jest wspaniałe, piękne, a on znajduje się w miejscu, w którym się nie powinien znajdować. Więc tutaj na TikToku, na Instagramie też pojawiają się różnego rodzaju celebryci, mam wrażenie, że patocelebryci, którzy sprzedają wspaniałe środki na odchudzanie, na świetny wygląd. Widziałem reklamę okularów, które po 2 czy 3 godzinach leczą nas z depresji albo z nerwicy. W naszym kraju podejmuje się sporo inicjatyw. Demagog prowadzi program Fake No More. Jest ogólnopolski projekt Lekcja Enter, w którym przeszkolono ponad 1000 nauczycieli. No bo wiadomo, szkoła kształtuje światopogląd, uczy. Trzeba pokazywać dzieciom proste rozwiązania, które mogą zastosować w swoich komórkach. Nie wiem, przeglądarka Google Image Search czy Teen Eye, gdzie możemy wrzucić sobie zdjęcie i sprawdzić, w którym momencie to zdjęcie tak naprawdę oryginalnie zostało opublikowane. Warto pokazywać dzieciom proste modele do weryfikacji deepfake'ów, czyli takich głęboko sfałszowanych nagrań wideo albo nagrań głosowych. Wymaga to oczywiście odrobiny wiedzy, ale młodzież czuje klimat, kiedy ktoś im nie sprzedaje płytkiej wiedzy, ale pokazuje czasami skomplikowane narzędzia, z których oni chcą korzystać. Ja pracuję w Książnicy Podlaskiej. Doszliśmy do wniosku, że czytanie tego, co nam się wyświetla przed oczami, to nie musi być książka, to może być ekran smartfona albo tableta, powoduje, że my jesteśmy mniej podatni na dezinformację, a właściwie odporni na taką szybką decyzje, kiedy widzimy coś przed naszymi oczami, czyli czytamy, myślimy, stosujemy zasadę ograniczonego zaufania, a przez to może nie polajkujemy postu, który jest dezinformujący, więc czytajmy. Coraz więcej młodych ludzi przychodzi do nas, maturzystów, którzy siadają w czytelni, którzy wyłączają swoje urządzenia elektroniczne, czasami wypożyczają książki, czasami przynoszą swoje, ale mają taką wielką potrzebę, by odciąć się od tej cyfrowej rzeczywistości.
Przypomniałam sobie o książce, którą zaczęłam rok temu w wakacje, więc jak po nią sięgnęłam, to już po kilku stronach zapomniałam w ogóle o telefonie i o całym świecie.
Warto, jak wyjdzie się z domu, czy to w jakąś przygodę do innego miasta pociągiem, czy to w zwykłej komunikacji miejskiej, albo nawet po prostu przejściu po parku, ten telefon jednak schować do kieszeni. Spojrzeć na rzeczy, do które nas otaczają, czy to naprawdę można dostrzec piękno liści, jakie są na drzewie, czy też ludzie sobie nie zdają sprawy, jak bardzo łatwo porozmawiać z innymi. I to może być nawet w jakiejś instytucji państwowej czekać w kolejkę do urzędu. To faktycznie warto dać jakąś tą inicjatywę i naprawdę gwarantuję, że spędzi się czas 100 razy lepiej niż siedzieć na telefonie i oglądać jakieś rzeczy, które się zapomni zaraz.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation